Państwa serdecznie na inauguracji nowego roku, nazwijmy sobie akademickiego. I akurat z uwagi na to, że dwa dni temu obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, taki pomysł, aby uświetnić akcent i tematykę stanu psychicznego w naszym dzisiejszym właśnie tutaj spotkaniu. Witam Państwa, którzy przyszliście i rozumiem, że jest to wyraz i ilustrator tego, że to, co się dzieje w stanie psychicznym, w naszej psychice, nie jest dla Państwa nie tylko obce, ale intrygujące i wręcz na swój sposób może i fascynujące. W tą drogę tej fascynacji i tej zaintrygowania stanem psychicznym dzisiaj oddamy głos naszym tutaj zgromadzonym prelegentom. Pierwszy wykład inauguracyjny z uwagi na ten Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego poprowadzi pani dr Ewa Kramarz. Myślę, że nie trzeba przedstawiać pani doktor. Znają ją wszyscy, którzy stanem psychicznym się interesują. Od wielu lat prowadzi pacjentów, prowadzi ludzi, bądź można by na swój sposób powiedzieć też wyprowadza ze świata magii, która albo jest jedynie doświadczeniem wynikającym z codziennej egzystencji, albo też magii wynikającej z choroby psychicznej, która niestety dotyka niektórych ludzi, naszych znajomych, przyjaciół, bądź członków rodzin. Nie jest to sprawa prosta, a wręcz poruszanie się po tym dramacie, scenie życia z osobami psychicznie chorymi, z osobami dotkniętymi tym, że codzienność jest trudna do podjęcia. Pani doktor przybliży nam to, co się dzieje w stanie psychicznym, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy z jednej strony rozwój technologiczny jest coraz bardziej zaawansowany, a z drugiej strony nasze potrzeby paradoksalnie może od wielu wieków są może ciągle te same. Ale z uwagi na to, że człowiek jednak korzysta z czegoś, co go odróżnia od zwierząt, czyli korzysta ze świata symbolicznego. Jest wręcz, można by na swój sposób powiedzieć, skazany na symbolikę. Symbolika, która się objawia i poprzez komunikację zawiera w języku, w mitach, w religii i w samej kulturze. To jest wszystko to, co nas różni od wszystkich innych zwierząt. Różni, bo przecież my też jesteśmy na swój sposób, przecież na poziomie biologicznym, zwierzętami. Ale świat symboli sprawia, że zaczyna nam się różnicować, coraz bardziej wręcz dysocjować, czyli oddzielać i rozgraniczać między tym, co jest w ramach naszego stanu psychicznego i umysłu, światem symboli, a tym, co jest w rzeczywistości. Zwierzęta mają to, co mają, widzą to, co widzą, doświadczają to, co doświadczają, jedzą siebie nawzajem, bo chcą przeżyć. Człowiek niestety się coraz bardziej, mówię niestety nieprzypadkowo, separuje od świata rzeczywistego. Coraz trudniej mu się kontaktować z tak zwaną codziennością, ze swoistą zwykłością, a wręcz pozostając w świecie własnej imaginacji, symboliki, którą między innymi jest nasz język, nadawanie różnych znaczeń na temat tego samego, okazuje się, że wchodzimy wówczas w meandry stanu psychicznego, które albo objawiają się w postaci różnego rodzaju, dawniej nazywane nerwic, dzisiaj zespołów lękowych, że to, co jest w naszym umyśle, w stanie umysłu, jednak w odniesieniu do tego, co jest w rzeczywistości, to niestety często dwa różne światy, które nie zawsze, a nawet często nie mają styków wspólnych. Powoduje to, że ja myślę o świecie, a nie żyję w nim. Pacjenci często nazywają wprost, żyję tak, jakbym był za szybą, jakby widzę ten świat, ale nie czuję go. Kiedy nieraz okazuje się, że doświadczenie po jakimś czasie terapii, pacjent przynosi informację, że pierwszy raz poczuł, a ma lat 40, że stoi na ziemi, że czuję tę trawę, czuję ten smak, czuję bycie z drugim. Ta imaginacja sprawia częstokroć, że zostajemy w takiej monadzie samotności. Jesteśmy sami w tym świecie własnej imaginacji. Oczekujemy na to, żeby oni sprawili mi lepiej. Oni rodzice, oni rząd, oni lekarz, oni terapeuta, oni ktokolwiek by tym oni nie był, łącznie z Panem Bogiem. I czekam na to, żeby oni mi sprawili mój raj. Ale kiedy mam wyjść i stworzyć na swój sposób to, żeby mi było lepiej, niekoniecznie raj, okazuje się, że rzeczywistość jest przerażająca. Boję się tego czegoś, co jest za drzewem. Boję się zapytać drugiego, bo może z niego wyjdzie coś, co mi zagraża. Ale paradoks polega na tym, że zasadniczo nie zagraża mi specjalnie rzeczywistość. nie biegają lwy po ulicy, a nawet jeśli bandziory, to na często przecież się to nie zdarza. A jednak zespołów lękowych jest na tyle dużo, że my boimy się skonfrontować ze światem. I często bywa, w myśl powiedzenia, nie taki diabeł straszny, jak go malują, że ta rzeczywistość jest paradoksalnie bardziej przyjazna niż to, co my nosimy w sobie. Nosimy myśli i wyobrażenie o tejże rzeczywistości. I to sprawia, że kontakt z drugim człowiekiem, kontakt ze światem, z naturą, staje się dzisiaj paradoksalnie swoistą atrakcją. Atrakcją, która nie dla wszystkich paradoksalnie znowu się jest do wzięcia, bo boimy się. Drugi wykład, który przybliży nam pani magister Violeta Lekszycka, będzie właśnie a propos tych zdobyczy technologicznych. Dzisiaj można by powiedzieć, że coraz bardziej i łatwiej nam z jednej strony przychodzi korzystanie z tych zdobyczy poprzez rozwój technologiczny. Mamy telewizory, komputery, internety, mamy różnego rodzaju komunikatory, a pacjenci przychodzą i coraz bardziej mówią, że się czuję samotny, nie mam czasu na przyjaciół, nie mam czasu porozmawiać z mężem bądź z żoną. A widzieliśmy się na przykład 2 tygodnie temu na ostatniej sesji terapeutycznej, a pacjent mówi, ale ja nie miałem czasu porozmawiać. Nie mam czasu, chociaż mamy tyle zdobyczy, które jakby paradoksalnie ten czas winny nam skrócić w dojściu do. A paradoks polega na tym, że im się przełącza, tym mamy dalej. Im jesteśmy bliżej, kiedy ludzie ze sobą są, okazuje się, że wchodzimy do pokoju i 2 osoby z tego samego stadła rodzinnego siedzą przed komputerem. No prawie, że porozumiewają się przez Skype'a, siedząc 2 metry obok siebie, bądź z pokoju do pokoju, bo przecież prościej nie schodzić z piętra na parter, łatwiej się skomunikować Skype'em. I to wszystko powoduje, że nasz stan psychiczny, przepraszam, wariuje. Nie wie, o co tutaj chodzi. Bo z jednej strony można powiedzieć, że życie jest bardzo proste. No czego na więcej trzeba po urodzeniu? Przetrwać? No, zazwyczaj w naszej cywilizacji, kulturze Zachodu, szczególnie w Polsce, no nie jest to aż takie wielkie osiągnięcie, żeby przetrwać. Większość jest w stanie przetrwać, ale okazuje się, że jakość tego naszego dzisiejszego życia spada. Nie tylko z uwagi na kryzys ekonomiczny, ale z uwagi na to coś, co paradoksalnie jeszcze bardziej nas oddziela od tego, co mają zwierzęta. Małpy nie muszą chodzić na edukację, uczyć się, iskają się i jest im dobrze. A pytanie, czy my się iskamy na co dzień? Czy my doświadczamy tej więzi, która najczęściej jest albo zrywana, albo w deficycie, czyli w braku jej, powoduje, że jesteśmy coraz bardziej osamotnieni. I może się okazać, że zazdrosnym okiem będziemy spoglądać na te małpy, które są tak razem. A my jedynie możemy tęsknić za tym razem, jedynie w ramach znowuż kolejnej imaginacji na święta Bożego Narodzenia będziemy chcieli znowuż być tak swoiście razem. Pomijam, że chwyt marketingowy korzysta właśnie z tego klimatu tęsknoty za bliskością. Pani kierownik Barbara Masny z kolei jako kierownik Domu Opieki Społecznej dla osób właśnie psychicznie chorych przybliży nam, co się dzieje, jak pomóc ludziom, którzy może w meandrach tej właśnie zagubionej bycia miejsca w tej cywilizacji sprawiają, że ludzie nie radzą sobie z tą rzeczywistością. I tym razem może nie radzą sobie, bo coś się wydarzyło na poziomie biochemicznym, na poziomie chorobowym, że jest im trudno zrozumieć rzeczywistość. Na swój sposób mają jakby własną rzeczywistość, ale niestety ta rzeczywistość jest patologiczna, jest obarczona chorobą, co nie znaczy, że jest coś złego, tylko są z przesunięciem. Ale filozoficznie można by powiedzieć, a może na swój sposób mają lepiej, bo mają swój świat? A ci zdrowi są zagubieni, bo nie mają swojego świata, chociaż są bombardowani chociażby przez media, jaki świat jest fajniejszy, jaki jest kolorowy, jaki jest bardziej przyjazny. A paradoks polega na tym, że może im więcej tych różnych światów, tym mniej mojego własnego. I spodziewam się, że owocem naszego dzisiejszego spotkania będzie chociażby znowuż może o milimetr, a to dużo, może dla ludzkości nie, ale dla własnego indywiduum to może się okazać ten wielki krok, żeby przybliżyć się do własnego świata, do zrozumienia własnego świata, jaki jest mój świat i co właściwie ja w tym świecie chcę, jaki chcę swój nadać sens swojego życia, które spełnienie albo da mi komfort, kiedy będę zasypiał snem ostatecznym, albo niestety, oby nie dał dyskomfortu, że przeżyłem jak każde inne zwierzę w dżungli i właściwie się niczym od tego nie różnię, z różnicą jedynie takową, że zwierzę, zakładamy, nie ma samą świadomości, a my mamy, która z jednej strony może nas uskrzydlać, ale może nas też doprowadzać do ruiny psychicznej. Oby nie. Przepraszam za zbyt długi może wstęp, ale chciałem wprowadzić w to coś, co z jednej strony jest niewidzialne, a z drugiej strony tak nam bliskie, tak szalenie motywujące do życia albo poszukującego kogoś, kto chce umrzeć, bo sobie nie radzi w tej rzeczywistości. Oddaję głos pani doktor serdecznie i oczekuję, że widzą po mnie wszystko to, o co wychodziło.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przede wszystkim dziękuję, dzień dobry Państwu, to przede wszystkim. Po drugie, dziękuję bardzo serdecznie Instytutowi, a szczególnie panu doktorowi Kamińskiemu za to, żeście Państwo mnie, za to, że zostałam dzisiaj zaproszona i że mogę powiedzieć parę słów na temat zdrowia psychicznego, szczególnie tutaj w Instytucie, dlatego że nasi pacjenci z Centrum Psychiatrycznego coraz chętnie i z coraz większą estymą, z coraz większą atencją podchodzą do pracy Instytutu i jedyną rzeczą, która ich zraża, jeśli chodzi o Instytut, to są zbyt długie terminy badań. To są zbyt długie terminy badań, ale na to nie macie Państwo ani Instytut, ani pan dr Kamiński nie mają wpływu, dlatego że to wszystko zależy od tak zwanego Funduszu Zdrowia i o tym nasi pacjenci również doskonale wiedzą. Bardzo często korzystają z Instytutu, tylko tak jak mówię, zrażają ich te zbyt dalekie, odległe terminy badań, terminy konsultacji. Proszę Państwa, bardzo dużo jest definicji zdrowia psychicznego i chyba żadna z tych definicji zdrowia psychicznego nie jest doskonała. No co to jest zdrowie psychiczne? To jest pewna stabilizacja organizmu, stabilizacja psychiczna w sensie myślenia, w sensie emocji, w sensie wykonywania różnych czynności wolicjonalnych, która powoduje, że nie różnimy się, nie zakłócamy toku życia społecznego w szerokim tego słowa znaczeniu, ale doskonale wiemy, że są ludzie, o których można by powiedzieć, że na pewno nie są chorymi psychicznie, którzy swoim zachowaniem, swoim funkcjonowaniem zakłócają ten tok życia społecznego. A nie można o nich powiedzieć, że są chorymi psychicznie. Są ludzie z kolei, którzy zachowują się w sposób poprawny, którzy zachowują się w sposób niebudzący zastrzeżeń ze strony nas, psychiatrów, psychologów, a jednak trzeba o nich powiedzieć, nie mamy innego wyjścia, jak musimy o nich powiedzieć, że są ludźmi, którzy zdrowymi psychicznie nie są. Jakakolwiek by się nie zdarzyła definicja w związku z tym Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego, jakakolwiek by się nie pojawiła definicja zdrowia psychicznego, co to jest zdrowie psychiczne, ta definicja doskonałą definicją nie jest. Ale jak Państwo doskonale wiecie, zaczynając pracę, zaczynając analizować stan psychiczny człowieka od najwcześniejszego okresu jego życia, mamy już do czynienia z pewnymi nieprawidłowościami psychicznymi już w okresie życia płodowego, okołoporodowego i porodowego, poporodowego. Dawniej się mówiło tak zwane encefalopatie. Encefalopatie, patia po grecku oznacza cierpienie, encefalos, mózg, cierpienie mózgu. Cierpienie mózgu spowodowane jakimiś nieprawidłowościami, które pojawiają się w okresie życia płodowego, okołoporodowego czy poporodowego. Mówiło się o nieprawidłowościach psychicznych i to sugeruje nam o tym, że to sugeruje nam to, że nasze osoby te właśnie nie będą dysponowały odpowiednim zdrowiem psychicznym. Te encefalopatie okołoporodowe, czy poporodowe, czy wczesnodziecięce, jak Państwo doskonale wiecie, zwłaszcza osoby starsze, wyrażają się różnymi nieprawidłowościami charakterologicznymi. Wyjaśniają się niską sprawnością intelektualną, którą nazywamy umownie upośledzeniem umysłowym albo niedorozwojem umysłowym różnego stopnia. bardzo często mamy do czynienia w tego typu zaburzeniach, czyli w takich tych encefalopatiach wczesnodziecięcych mamy do czynienia z zaburzeniami charakterologicznymi. I o tym Państwo, szczególnie rodzice dzieci z nieprawidłowościami psychicznymi okresu porodowego, poporodowego, okresu płodowego, ci rodzice o tym doskonale wiedzą, że dzieci z zaburzeniami charakterologicznymi stwarzają olbrzymie niebezpieczeństwo i olbrzymi problem tym rodzicom, nie tylko, bo przecież we wszelkiego rodzaju szkołach specjalnych, we szkołach życia z tymi dziećmi mamy do czynienia. Jak Państwo wiecie, w okolicach trzeciego roku życia pojawia się nierzadko u dzieci kolejny objaw braku zdrowia psychicznego. Tak zwany autyzm wczesnodziecięcy, zwany kiedyś zespołem Kamnera od Węgra Leona Kamnera, który opisał pewną grupę dzieci w okolicach trzeciego roku życia, które to dzieci miały podobne zachowania. Unikały otoczenia, unikały zmiany środowiska, unikały swoich rodziców, mówiły o sobie w trzeciej osobie. On jest głodny, on jest zły, on nie chce. To są te dzieci, które bawią się stereotypowo całymi latami taszczenkami czy innymi guzikami, nie zajmując się zabawkami pięknymi, które mają dookoła. Zespół Kamnera, czyli autyzm wczesnodziecięcy, był nazywany przez niektórych najwcześniejszą postacią schizofrenii, właśnie schizofrenii wczesnodziecięcej. I dalej mamy do czynienia z zespołami Kamnera, z autyzmami wczesnodziecięcymi, które dzisiaj już osiągnęły wiek dojrzały. Znamy takie przypadki, które mają już po 30 parę lat. I nadal nie bardzo wiemy, muszę Państwu powiedzieć, z czym mamy do czynienia. Co to jest psychopatologiczne? Proszę Państwa, po zespole Kamnera, czy po autyzmie wczesnodziecięcym, po tym trzecim roku życia, bo najczęściej autyzm pojawia się w okolicach trzeciego roku życia, dziecko rozwija się prawidłowo, wszystko jest dobrze i nagle w okolicach trzeciego roku życia widzimy zmianę w funkcjonowaniu tego dziecka. I to jest właśnie autyzm wczesnodziecięcy. Potem, proszę Państwa, w okresie przedszkolnym i szkolnym mamy do czynienia z zaburzeniami charakterologicznymi u dzieci i u młodzieży. Z zaburzeniami charakteru. Dziecko jest nieznośne, dziecko jest krnąble, dziecko jest złośliwe, dziecko jest uszczypliwe. Zastanawiamy się, co się wydarzyło. No oczywiście koncepcje są różne. Są tacy, którzy mówią wpływ środowiska, wpływ rodziny, wpływ domu, wpływ rodziców, którzy to, co mówił pan doktor Kamiński, nie mają czasu. Nie mają czasu, bo wszyscy gonią za pieniądzem, który w tej chwili jest bogiem numer jeden. Tylko i wyłącznie pieniądz określa byt i określa świadomość. Tak się porobiło. Te dzieci mają zaburzenia charakterologiczne i wielokrotnie zastanawiamy się, co jest przyczyną tych zaburzeń charakterologicznych. To, co przed chwilą wymieniłam. Ale nierzadko bywa tak, że zaburzenia charakterologiczne u dzieci i u młodzieży zaczynają inicjować proces, który się nazywa procesem schizofrenicznym. Ja badałam bardzo wiele młodych dzieci. Młodych dzieci, wiadomo, że młodych jak dzieci. Badałam bardzo dużo dzieci, które zachowywały się w sposób skandaliczny, które zachowywały się jak zaburzenia zachowania i emocji. I potem okazywało się, że to był początek procesu schizofrenicznego. Ostatnio mówi się o tym, że wśród dzieci i młodzieży pojawia się coraz więcej zespołów depresyjnych. Z udanymi zamachami i próbami samobójczymi, bo muszę Państwu powiedzieć, że tak jak dzieci potrafią sobie odebrać życie w sposób skuteczny, tak potem, w późniejszym okresie życia, my tego tak dokładnie zrobić nie potrafimy. Dzieci potrafią to zrobić w sposób skuteczny. I coraz częściej mamy do czynienia z zaburzeniami depresyjnymi właśnie wśród dzieci i młodzieży. Proszę Państwa, w późniejszym okresie dojrzewania, czyli pokwitania, boimy się o kolejny objaw braku zdrowia psychicznego. To będą zaburzenia, tak zwane psychozy endogenne, na czele ze schizofrenią. Nadal nie znamy przyczyny powstawania schizofrenii. Myślę, że Nagrodę Nobla dostanie ten, kto znajdzie przyczynę schizofrenii. Nie potrafimy znaleźć przyczyny schizofrenii. Były różne koncepcje. Nawet koncepcja gruźliczego zapalenia mózgu. Nawet. Nawet koncepcja stanów innych bakteryjnych i wirusowych zapalenia mózgu, nie tylko gruźliczego, która mówiła o przyczynie schizofrenii. Nieznane przyczyny schizofrenii. Dlatego nie potrafimy jej skutecznie leczyć. Leczymy tylko objawy, a nie przyczyny tej schizofrenii. Dlatego ta choroba trwa w sposób przewlekły. Niestety od momentu zachorowania do końca życia. My możemy ją społecznie wyleczyć, zaleczyć, podleczyć, tak żeby ten człowiek mógł normalnie funkcjonować. Ale nie można powiedzieć, że ktoś kiedyś schizofrenię miał i już jej nie ma. Niestety. Schizofrenia, jak Państwo doskonale wiecie, jest chorobą wieku młodego. I właśnie w okresie pokwitania, dojrzewania, matury, pierwszych egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie, dawniej jeszcze wcielania do służby wojskowej, okresy wyjścia za mąż, czy ożenku wszelkiego rodzaju, to są okresy, kiedy ta schizofrenia, prowokowana różnymi czynnikami emocjonalnymi, zaczyna ujrzewać światło, zaczyna oglądać światło dzienne. Schizofrenia jest chorobą wieku młodego, od 15, 18 do 25, 30 roku życia. W związku z tym, w tym okresie mówimy, że nie mamy zdrowia psychicznego, że trudno mówić o zdrowiu psychicznym, kiedy u młodego człowieka pojawia się choroba psychiczna o nazwie schizofrenia. W późniejszym okresie, po schizofrenii, pojawiają się zaburzenia endogenne, zaburzenia najczęściej depresyjne, z chorobą afektywną dwubiegunową, której towarzyszy w późniejszym okresie raz z epizody manii, z podwyższonym nastrojem, z podwyższoną aktywnością, z umiłowaniem świata. To z kolei mamy do czynienia z chorobą afektywną o obrazie zespołu depresyjnego, z obniżeniem nastroju, ze złym samopoczuciem, ze złym widzeniem świata i z myślami, z tendencjami samobójczymi, które tak jak w zespole depresyjnym, tak nigdzie indziej nie są w sposób skuteczny realizowane i doskonale Państwo wiecie, że nawet w szpitalach psychiatrycznych pacjenci wykorzystując moment nieuwagi personelu, kiedy cały personel jest w komplecie, potrafią w sposób skuteczny odebrać sobie życie, ponieważ o niczym innym nie marzyli, tylko o tym, żeby sobie to życie odebrać, bo przeszkadzają życiu, przeszkadzają rodzinie, przeszkadzają światu, są niepotrzebni, obwiniają się o wszystko, obwiniają się o wybuch stanu wojennego. O to się również nasi pacjenci obwiniają. Nie bardzo potrafią wytłumaczyć, dlaczego pan jest winny wybuchu stanu wojennego. Bo jestem grzeszny, bo jestem nic nie wart, bo zrobiłem to i to wszystko jest przeze mnie. Kiedy dochodzimy do rozmów, cóż takiego pan złego zrobił, że tak się wydarzyło. Nawet pacjenci nie potrafią powiedzieć dokładnie, nie podają przyczyn. Jeden z pacjentów mi powiedział, wybuch stan wojenny, dlatego że ja za dużo paliłem papierosów. Czy zabił pan człowieka? A w życiu muchy nie zabiłem. To dlatego wybuchł stan wojenny, że pan za dużo palił. Tak, proszę panią, paliłem bardzo dużo papierosów, w ogóle jestem bardzo grzesznym człowiekiem i przeze mnie wybuchł stan wojenny, czy tam wybuchła druga wojna światowa, mimo że się urodził już po wojnie, to przez niego. Na tym polegają zespoły depresyjne. W późniejszym okresie, w okresie 45, 50 roku życia, mamy do czynienia z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi organicznym uszkodzeniem mózgu w wyniku nadciśnienia, w wyniku miażdżycy, w wyniku zwyczajnego starzenia się centralnego układu nerwowego. Starzeje się na wszystko od momentu urodzenia. Mózg starzeje się również. I wtedy pojawiają się tak zwane zaburzenia psychiczno-organiczne. Z zaburzeniami omamowo-lękowymi, z zaburzeniami depresyjnymi organicznymi, z zaburzeniami pamięci, uwagi i z pierwszymi początkami zespołu otępiennego, najczęściej typu choroby Alzheimera. Najczęściej mamy do czynienia z zaburzeniami otępiennymi wtedy, w przedziale wieku życia, 45, 50, 65 rok życia, kiedy jeszcze dana osoba powinna być intelektualnie twórcza. Wtedy się pojawia najczęściej zaburzenie otępienne typu Alzheimera. Zawsze marzyłam o tym, żeby w centrum psychiatrycznym, w którym pracowałam i pracuję nadal, żeby w oddziale na dole, z całodobowym, pojawił się oddział czy dziennego pobytu, czy całodobowego pobytu dla osób chorych z zaburzeniami otępiennymi typu Alzheimera. Myślę, że zapotrzebowanie, to znaczy nie myślę, ja o tym wiem, że zapotrzebowanie na tego typu nieprawidłowości, na tego typu pacjentów jest olbrzymie w mieście Szczecinie. Ludzie pracują, rodziny pracują. Nie bardzo wiedzą, co z tymi starszymi osobami chorymi na chorobę Alzheimera, na to otępienie typu Alzheimera, co z tymi ludźmi zrobić. Należy im się jakaś opieka. W związku z tym bardzo chętnie skorzystaliby z oddziału dziennego pobytu tych ludzi chorych na chorobę Alzheimera lub nawet z oddziału całodobowego. Niestety nie udało mi się stworzyć tego oddziału dziennego czy całodobowego chorób dla pacjentów z chorobą Alzheimera. Natomiast są tam panowie alkoholicy, którzy mają się doskonale, którzy przez 6 tygodni biorą udział w terapii. Po tej terapii efekty są bardzo różne. Są tacy, którzy nie piją, a są tacy, którzy oczywiście pod koniec terapii wychodzą i czczą tą terapię właśnie w ten sposób, że wracają do picia. Takie mamy efekty. Myślę, że kiedyś z czasem, oczywiście proszę Państwa, myślę, że kiedyś z czasem się pojawią takie oddziały. Na razie kwitnie prywatna opieka nad chorymi na Alzheimera. Coraz częściej w prasie Państwo wyczytacie o różnych ośrodkach, które się tworzą, które opiekują się w sposób całodobowy ludźmi chorymi na otępienia różnego typu, łącznie z chorobą Alzheimera, ale to są ośrodki płatne. To są ośrodki płatne i ta opłata wielokrotnie wynosi więcej niż przeciętna emerytura czy renta danej osoby. W związku z tym pytanie, jak mogę utrzymywać moją mamę czy tatusia w takim ośrodku, skoro nie wystarczy tej emerytury czy tej renty na tego typu opiekę. Ale miejmy nadzieję, że kiedyś fundusz dojdzie do wniosku, że taka opieka z osobami, tym bardziej, że nasze społeczeństwo się starzeje, coraz więcej mamy do czynienia w społeczeństwie z osobami starszymi, które wymagają tej opieki. Proszę Państwa, oczywiście jest cała grupa schorzeń psychicznych i też trudno w tej grupie schorzeń psychicznych mówić o tak zwanym zdrowiu psychicznym. Jest cała grupa schorzeń psychicznych, które są spowodowane uzależnieniami od związków nasennych, uspokajających. Nasze społeczeństwo je namiętnie klonazepamy, lorafeny, estazolamy i nitrazepamy. Wszystkie te benzodiazepiny, które dają uzależnienie, nasze społeczeństwo bardzo chętnie je. Proszę mi to przepisać, ja z Panią nie będę dyskutowała. Ale Pani jest uzależniona od leków. Tak, jestem i co z tego? To mi tylko pozostało, proszę Pani. Ja po tym śpię. I co mi z tego, że jestem uzależniona? No niech będę. Od czegoś być uzależniona muszę. I mogę. Proszę mi to przepisać i wychodzę. Do widzenia. W związku z tym mamy coraz częściej do czynienia z tego typu osobami uzależnionymi od tego typu związków, od tak zwanych narkotyków. Dlaczego mam nie palić marihuany? Pani kot twierdzi, że marihuana jest genialna. Proszę uprzejmie. Proszę bardzo. Dlaczego mam nie palić marihuany? Ja się po marihuanie doskonale czuję, proszę Panią. Mam werwę, mam energię, potrafię pracować. W związku z tym o co Pani chodzi? Kto powiedział, że marihuana jest zła? W Ameryce wszyscy palą marihuanę i jest dobrze. Są stany, gdzie można palić marihuanę. I o co Państwu chodzi? W związku z tym przyjmuje się związki psychoaktywne. No i oczywiście nieszczęście tego narodu, naszego narodu, polegające na uzależnieniu od związków psychoaktywnych typu alkohol. No nieszczęście, proszę Państwa, jesteśmy narodem alkoholików. Nazwijmy sprawę po imieniu. Czy się człowiek rodzi, czy człowiek umiera, wszędzie jest alkohol. Ten alkohol być musi, bo nie da się inaczej. I w związku my za nasze pieniądze podatników utrzymujemy takich panów alkoholików w oddziale zamkniętym na Żołnierskiej. Utrzymujemy takich panów alkoholików. Oni się tam, już nie powiem co brzydko mówiąc, robią, leżą, piszą, odpoczywają, śpią, a potem wychodzą i piją dalej. I my ich spotykamy na różnych przystankach tramwajowych i autobusowych jako tak zwanych bezdomnych. Bycie w tej chwili bezdomnym jest przywilejem. Ja jestem bezdomny, proszę Pani. Ale to Pan sam przez siebie tą bezdomność sobie uzyskał dzięki swojemu piciu. No tak, ale jestem bezdomnym. Musicie mnie utrzymać. Państwo powinno być Państwem opiekuńczym. I proszę Państwa, i tak dalej, per analogia, biorąc pod uwagę cały rozwój życia człowieka, W każdym okresie życia człowieka są zaburzenia psychiczne, które świadczą o tym braku tego zdrowia psychicznego. To, o czym mówił pan doktor Kamiński. W dzisiejszych czasach mamy, proszę państwa, zalew zaburzeń lękowych, zalew zaburzeń depresyjnych, zalew tak zwanych zaburzeń adaptacyjnych spowodowanych trudnościami w pracy. Człowiek po 30 latach pracy, mając 50 lat pracy, zostaje zwolniony jednego dnia bez komentarza. My likwidujemy pana funkcję, pana stanowisko, pana tu nie ma, ale ja tu pracuję 30 lat, to nas nie obchodzi. No kapitalizm wojujący, kwitnący, no ślicznie, no właśnie tak się dzieje w Ameryce. No bardzo pięknie, ale pan tu już nie pracuje, ale co ja mam ze sobą zrobić, jak to nas nie obchodzi? Do widzenia. Nie ma człowieka, człowiek przychodzi, mówi, proszę panią, wszystko mi odebrano, całą radość życia. Wszystko, czym żyłem dotychczas, przestało to mnie interesować. Przestało ich interesować moja osoba. Co ja mam ze sobą zrobić? Ja mam 50 lat. Czy mam się przekwalifikowywać tak jak stoczniowcy na człowieka, który strzyże psy? Bo to radzono stoczniowcom, kiedy stocznia padała. Oni do mnie przychodzili, ci stoczniowcy. Mówią, proponują mi tylko nowy zawód w postaci strzyżenia psów. Człowiek, który pracował całe życie gdzieś tam na dźwigu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale Janusz Korwin-Mikke ostatnio był w Szczecinie i powiedział, że powinniśmy się cieszyć, że stocznia została zlikwidowana. No, jeżeli taki autorytet to mówi jak Janusz Korwin-Mikke, że powinniśmy się cieszyć, że stocznia została zlikwidowana, to się cieszmy. W związku z tym, proszę państwa, co taki człowiek ma zrobić? Pojawiają się zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia lękowo-depresyjne, zaburzenia depresyjne, z zamiarami samobójczymi, z myślami samobójczymi, z niechęcią do życia, z brakiem perspektyw, co dalej. Ludzie tracą pracę, ludzie nie mają pracy, ludzie kończą istotnie wyższe uczelnie. Proszę państwa, nazwijmy sprawy po imieniu. No, pojawiło się mnóstwo uczelni prywatnych, które uczą różnych rzeczy, bo z całym szacunkiem, mimo że kolega Nitras skończył politologię, to co można robić po politologii? Na miły Bóg, co można robić po politologii? W związku z tym ci ludzie sprzedają buty w sklepie. Co pani skończyła? Politologię. Co pani robi? Sprzedaje buty w sklepie. Potworzyło się mnóstwo uczelni prywatnych, które kształcą ludzi, którzy potem nie mają zatrudnienia. I dlatego pojawiają się ci ludzie u nas, tak jak już powiedziałam, z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami adaptacyjnymi, ponieważ nie mają co ze sobą zrobić. Końcowy etap, jeżeli tak przeanalizujemy cały rozwój osobowości, to właśnie są te zaburzenia otępienne, o których mówiłam, przede wszystkim z tak zwaną chorobą, z otępieniem typu Alzheimera. Proszę państwa, o zdrowiu psychicznym oczywiście można byłoby mówić długo. Państwo doskonale wiecie i my też nie najgorzej, że z chorymi psychicznymi mamy do czynienia na każdym kroku. Powinniśmy się cieszyć, że obchodzimy kolejny dzień tak zwany zdrowia psychicznego, ale proszę zobaczyć, co się dzieje w szczecińskiej psychiatrii. Ja mówię o szczecińskiej psychiatrii. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Oddział detoksykacyjny, czyli odtruwania ludzi od alkoholu, mający miejsce w Zdrojach, został zlikwidowany. Panowie alkoholicy odtruwają się sami. On dzwoni i pyta, co mam robić? Jestem w ciągu. Ciąg trwa już trzeci czy czwarty tydzień. Nie mogę przerwać pić. Gdzie mam jechać? Dawniej powiedziałoby się oddział detoksykacyjny, odtruwania od alkoholu. W Szczecinie, Zdrojach, na ulicy Mącznej 4. Teraz nie mogę tego powiedzieć, bo tego oddziału już nie ma. W ogóle, proszę państwa, swego czasu potworzono, zbudowano piękne pawilony w Szczecinie, Zdrojach, wśród zieleni. Pacjenci będą mieli doskonale. Będzie zieleń, będzie świeże powietrze. Chorzy psychicznie będą dłużej do siebie dochodzić, czy raczej szybciej do siebie dochodzić. Taka była idea stworzenia szpitala psychiatrycznego w Szczecinie, Zdrojach, na ulicy Mącznej 4. Stworzono pawilony psychiatryczne. Otwarto to z wielkim impetem. I co się wydarzyło? ten szpital nadal istnieje, tylko nie psychiatryczny. W tej chwili jest to wielospecjalistyczny szpital, w którym jest oddział wewnętrzny, w którym jest oddział chirurgiczny, w którym jest oddział ginekologiczno-położniczy z rodzeniem, proszę Państwa, w wodzie, na balonie, jak Państwo chcecie. Jak Państwo chcecie. Możemy sobie wybrać sposób rodzenia, bo jest to cudowna sprawa. Śliczne sale kolorowe i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio pojawił się oddział neurochirurgii dziecięcej, gdzie pan doktor Sagan szaleje i robi te zabiegi operacyjne. No cudownie, tylko nie ma oddziału psychiatrycznego. Z tego wszystkiego, kiedy wiele lat temu tworzył się szpital psychiatryczny w Szczecinie Zdrojach, pozostały jeden czy dwa pawilony psychiatryczne. Tak na odczepkę, na doczepkę właściwie tego wielospecjalistycznego szpitala, który jest na Mącznej. Są te pawilony psychiatryczne traktowane po macoszemu. Dlaczego? Dlatego, że psychiatria nie przynosi pieniędzy. Pieniądze przynoszą specjalizacje zabiegowe. Wycięcie wyrostka, wycięcie pęcherzyka żółciowego, czy tam woreczka żółciowego, wycięcie paru jeszcze innych rzeczy przynosi pieniądze. Operacja neurochirurgiczna przynosi olbrzymie pieniądze. Leczenie psychiatryczne nie przynosi pieniędzy. Za chorym psychicznie nie idą pieniądze. On jest złem koniecznym, ten nasz pacjent. Powiedzmy sobie wprost, w okresie Dnia Światowego Zdrowia Psychicznego. On jest złem koniecznym. On nie niesie za sobą pieniędzy. W związku z powyższym, z tego wielkiego szpitala psychiatrycznego pozostały dwa czy tam trzy pawilony, które, tak jak mówię, są traktowane jak zło konieczne. Oddział detoksykacyjny, który odtruwał alkoholików z alkoholu, został zlikwidowany. No to gdzie się ten alkoholik ma odtruwać? Jak mówię, we własnym domu, wodą grodziską, nie z bąbelkami. No to mówi się, no dobrze, to interna, oddział wewnętrzny powinien tych ludzi odtruwać. A interniści mówią, my nie lubimy alkoholików. A my służymy do czegoś innego niż do otruwania alkoholików. My tego nie chcemy robić. I ten biedny alkoholik, biedny, niebiedny, odtruwa się sam w domu. Mało tego, w tej chwili, latem tego roku, jeden z oddziałów całodobowych psychiatrycznych w Szczecinie Zdrojach został zlikwidowany. Został zlikwidowany. Ordynator tego oddziału, aby zachować swoją pracę, został przerzucony do Centrum Psychiatrycznego na Żołnierską. Bo coś trzeba było z tym ordynatorem zrobić. Nie było możliwości, żeby go tam zatrudnić, bo oddział psychiatryczny został zlikwidowany. I bywa tak, że na 80 pacjentów jest dwóch albo jeden lekarz. To skandal. Tak wygląda, proszę Państwa, tak wygląda psychiatryczna służba zdrowia. Mówimy o tak zwanej psychiatrii środowiskowej, czyli o psychiatrii, która wyjeżdża do pacjenta, która jeździ do pacjenta, który nie chce do nas przyjechać albo nie może. I wtedy się mówi o tak zwanej psychiatrii środowiskowej. Ale do tego też są potrzebne ludzie odpowiednio wykształceni. Fundusz życzy sobie bardzo dobrze wykształconych ludzi. Fundusz stawia olbrzymie warunki. Fundusz w tej chwili, jak Państwo wiecie, nie mówi się o pacjencie, mówi się o punktach. U mnie w Centrum na Żołnierskiej każdy pacjent przyjęty pierwszorazowo to jest 9 punktów. Jeżeli przyjmę 10 takich pacjentów, to mam 90 punktów. Cześć, skończyłam pracę. Bo przyszło 10 nowych pacjentów po 9 punktów. Mogę maksymalnie zrobić 90 punktów dziennie. W związku z tym wyrobiłam swoje punkty, idę do domu. Przyszło 10 nowych. A pacjentów do centrum psychiatrycznego przychodzi wielokrotnie około 80-90. Co mam zrobić z resztą pacjentów? Powiedzieć, że pana, dzisiaj pana nie przyjmę, dlatego że już wyrobiłam swoje punkty. Co mam zrobić? Tak robią niektórzy moi koledzy. Przyjmują za 6 punktów, 15 pacjentów, odliczają, mówią 90 punktów zrobiłam, idę sobie. Proszę pani, czy pani mnie dzisiaj przyjmie? Nie. Ja już swoje punkty wyrobiłam. Ja robię inaczej. W związku z tym przyjmuję pacjentów za 3 punkty. Minimum. chociaż wkładam w nich mnóstwo pracy i wysiłku. I wtedy przyjmuję 3 punkty, wtedy przyjmuję 30 pacjentów. Jestem najbardziej oblegana tam. Ale przecież nie powiem pacjentowi, który przyjście do psychiatry, to nie jest taka łatwa decyzja. Człowiek wielokrotnie się godzinami, miesiącami, dniami zastanawia, czy pójść do tego psychiatry, a jeżeli pójść, to do kogo. W związku z tym wreszcie się człowiek zdecydował i przyszedł do tego psychiatry dzisiaj. A ja mu mówię, nie proszę pana, dzisiaj pana nie przyjmę, bo już zrobiłam punkty za 2 miesiące. To ja pani bardzo dziękuję. Za 2 miesiące to ja będę w innym wymiarze. Bo właśnie o tym myślę, żeby sobie odebrać życie. Dziękuję pani bardzo, do widzenia, cześć. I pacjent mi się wiesza na najbliższym drzewie, tak jak to było kiedyś w klinice psychiatrycznej Nebrzyńskiego. Pacjent wyszedł z kliniki i się powiesił na najbliższym drzewie. Bo zdysymulował zdrowie psychiczne. Powiedział wszystkim, że oczywiście czuje się genialnie, znakomicie, że nie ma żadnych myśli i tendencji samobójczych. I ledwie szedł po schodach, to się powiesił na najbliższym drzewie. W związku z tym, co robić z takimi pacjentami? Ale fundusz mówi, nie, nie, nie możecie więcej przyjąć. Poza tym my nam płacimy za te punkty bardzo niewiele, bo tak jak już podkreślałam, zdrowie psychiczne jest bardzo nisko oceniane przez fundusz. Nie ma takiej potrzeby, żeby oceniać to zdrowie psychiczne. Jeżeli powiedzmy to sobie w tym dniu, Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego, proszę państwa, bo my się cieszymy niezmiennie naszymi sukcesami, naszymi osiągnięciami, ale nazwijmy sprawę po imieniu. Tak to po prostu wygląda. W związku z tym fundusz mówi, nie będę więcej płacił i musimy w jakiś sposób tych pacjentów ustawiać. Ale proszę państwa, nie narzekajmy, mamy piękny dzień, obchodzimy się to Dzień Zdrowia Psychicznego. Życzmy sobie. Przede wszystkim pacjentom życzymy cierpliwości w stosunku do nas, bo czasem tej cierpliwości nie mamy, a sobie życzmy więcej wyrozumiałości w stosunku do naszych pacjentów. A jak się zdecydowaliśmy już ten zawód uprawiać, to go uprawiajmy i nie narzekajmy, jest dobrze. Bardzo państwu dziękuję.
Państwo zgodzą, ale pani doktor komponowała się doskonale wręcz wykład, bo z jednej strony można by, każdy chyba odbiorca mógłby się usytuować, że na pewne rzeczy całe szczęście już ma swój wiek i na pewne choroby nie zachoruje w ramach takiego kompendium psychiatrycznego, ale pewne są albo w trakcie może, albo może tuż przed. Każdy może się usytuować, w którym momencie jeszcze coś mu grozi, a w którym momencie już może mieć to za sobą. Ale z drugiej strony pani doktor przybliżyła nam to, co jest realnością. Realnością, która w odbiorze może wywoływać wręcz gorycz, może wywoływać smutek, a może nawet i niepokój, co mamy robić z osobami psychicznie chorymi. A przecież każdy z nas jeszcze ma szansę też być tą osobą chorą psychicznie. Nie wiemy nigdy, kiedy, co i jak. Tym bardziej, że nie znamy pojęcia tej etiopatologii do końca, co powoduje. I ta gorycz z jednej strony tak naprawdę jest odzwierciedleniem tej rzeczywistości, w której się znajdujemy. I oby nam zdrowie psychiczne na tyle dopisywało, żebyśmy coraz bardziej w tej może smutnej, negatywnie odbieranej rzeczywistości umieli się tak dobrze odnaleźć, jak pani doktor nam to przybliżyła i sama się znajduje.
Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałam powiedzieć państwu o jednej rzeczy. Wioleta, musi mi pani podarować. Proszę państwa, informacja ciepła jeszcze. Informacja ciepła sprzed wczoraj, czy tam sprzed 2 tygodni. Proszę bardzo. Tworzy się w Szczecinie oddział Domu Pomocy Społecznej dla 100 chorych psychicznych. W dawnym szpitalu kolejowym miejskim na Wyzwolenia. Wczoraj był wielki artykuł na ten temat w prasie, zresztą poprzednio też był wielki artykuł. Tworzy się Dom Pomocy Społecznej dla chorych psychicznych, tworzony przez siostry Boromeusz i księdza. I władze miasta mówią, nie, my nie potrzebujemy Domu Pomocy dla chorych psychicznie. My potrzebujemy Dom Pomocy dla chorych somatycznie, cieleśnie. A co mają zrobić rodziny z tymi chorymi psychicznie, których już mają, nazwijmy sprawę po imieniu, proszę państwa, dosyć, bo my rozumiemy schizofrenię, my rozumiemy inne schorzenia, my to wszystko rozumiemy. Ale w pewnym momencie rodzina mówi, nie, ja już sobie z nim nie radzę. Ja już nie mogę na tę chorobę patrzeć. Ja już muszę sobie z tą chorobą coś z nim zrobić. Chcą umieścić w domu pomocy społecznej. Dom jest wybudowany. Przygotowane są sale do tego, żeby chorzy psychicznie tam byli. Na to władze miasta mówią nie. Pan prezydent mówi nie. Będzie dla chorych somatycznie. Wszystkiego najlepszego. Do widzenia.